Witamy w kolejnym odcinku w bardzo kulturalnej audycji Miszmasz.
Adam Kalinowski.
I Joanna Łaszcz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych ciekawych wydarzeniach, które były i które będą się działy nie tylko na naszym uniwersytecie, ale zacznijmy od tego, co się wydarzyło nie tak dawno temu. Nasza koleżanka Katarzyna Polita była na trzecim dniu kaszubskim organizowanym na Wydziale Filologicznym i przygotowała z tego dnia krótki reportaż. Posłuchajmy. Łekoty są nasze, rodzynne kaszebe, pije nasza zemia, łekomy łęczezna. Łekoty są nasze, rodzynne kaszebe.
Rozmawiam z panią dr Małgorzatą Klinkosz, która jest koordynatorem trzeciego dnia kaszubskiego. I proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na organizację Dnia Kaszubskiego?
Pomysł zrodził się przy okazji utworzenia specjalności kaszubistycznej na kierunku Filologia Polska w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Kiedy zobaczyliśmy, jak bardzo zainteresowani są nasi studenci tematyką, którą tutaj wypromowaliśmy, tematyką kaszubską, jak studiują autentycznie, czyli oprócz tego, że chodzą na wykłady, chodzą na zajęcia i uczestniczą, to jeszcze dodatkowo zaczęli prowadzić badania, czyli zajęli się nazwami kaszubskimi, zajęli się przestrzenią miejską, zajęli się słownictwem internetowym. To ich bardzo zainteresowało do tego stopnia, że byli gotowi wygłosić samodzielnie wykłady. I w ten sposób powstał pierwszy Dzień Kaszubski. Chcieliśmy pokazać, że młodzi ludzie potrafią wykładać, interesować się, badać kaszubszczyznę.
Wywodzi się nazwa Kaszubi i Kaszuby.
Kasać huby, najbardziej popularna kujotowa etymologia, czyli podkasać spodnie czy inne etymologie, także to znane dosyć.
Kiedy Kaszubi pojawili się na ziemiach Pomorza Zachodniego?
Kaszubszczyzna wyłoniła się razem z językiem polskim z grupy zachodniosłowiańskiej, i która obejmowała wtedy obszar dzisiejszego Pomorza, dialektów Polski Lądowej oraz dialektów Mecklenburgii i Brandenburgii. Właśnie w tych czasach średniowiecza mamy pierwsze wzmianki o Kaszubach, a rzecz jasna, okres średniowiecza to również okres ważny dla polskiej państwowości i kaszubskości, jak i polskości razem wziętych.
Czy Kaszubi to jednolita grupa etnograficzna, czy istnieją jakieś wewnętrzne podziały?
Kaszubszczyzna jest językiem regionalnym, który ma trzy dialekty. Jest to dialekt północny, środkowy i południowy. Różnią się one znacząco od siebie, na przykład akcentem, użyciem czasu przeszłego, specyficzną leksyką, na przykład północ jest bardziej archaiczna, ma też więcej cech archaicznych. Na północy żyją bylacy, tak przez Kaszubów zwani belokami, czyli ci, którzy zamiast eł mówią el, czyli na przykład mój chlop był idzony, tak? Czyli wyszedł. Kaszubszczyzna środkowa charakteryzuje się na przykład brakiem nosowości, czyli zamiast jazek ksążka usłyszymy jazek ksuśka. I kaszubszczyzna południowa, to tu możemy usłyszeć ludze, lis. Jednak nie można nie doceniać tej kaszubszczyzny południowej, gdyż tam żyją Kaszubi, którzy bronią kaszubszczyzny przed napływem polszczyzny, czyli tak naprawdę chronią ją przed wyginięciem. To rycerze, którzy bronią kaszubszczyzny, i tak myślę, że nie należy ich nie doceniać.
A ci judodą wraca ze szkłełę, to w myl robłete, w cik, jaśmema. Łeło do, a bambłę z gambę robi baluna. Mema mu godo napisam lika, ałen na drzewłe memie łycykę. Mema ze zgydę pójki są kompac, ałen mu strach łeciorną swą skórka. Le mema kłecho swej głesinka, bo dobry. Z tego murzynka szkłeda, że bambłę ciorny, wesoły, nie chodź zaraz z nami do szkoły.
Czy w dobie globalizacji istnieje zagrożenie zapomnienia o tej kulturze kaszubskiej?
Badania są dopiero prowadzone, więc nie możemy jednoznacznie stwierdzić, natomiast trendy wskazują na to, że Kaszubszczyzna się obroni. Radio Mors, strzeszta so głyska, teren sedzi w Młeziu. Ju mam dla waj pozdrówk.
W ubiegły czwartek miał również miejsce koncert akustyczny zespołu Rabisz, świeży materiał i krótka relacja z niego, rozmawiałem z basistą.
Czwartkowy wieczór jesteśmy w gdańskim klubie Bifor, właśnie po akustycznym koncercie świeżego, nowego zespołu Rabisz. Jest ze mną Łukasz, basista zespołu. Jak wrażenia po koncercie?
W sumie fajnie, był to nasz pierwszy akustyczny koncert. Mam nadzieję, że będzie więcej, było dla nas to coś nowego, bo nigdy wcześniej nie graliśmy tak.
Parę słów o zespole.
Zespół istniał kiedyś, 4 lata temu, mniej więcej pół roku i w zeszłym roku został reaktywowany. Pół roku siedzimy w garażu i tak naprawdę mucimy materiał, który mamy, cały czas spadamy na jakieś nowe pomysły i aktualnie mamy około 25 naszych kompozycji i chcemy wyjść z naszą twórczością do świata.
A co gracie?
Szeroko pojętego rocka, to najprościej można powiedzieć. Nasza muzyka jest dość prosta, surowa, ale znajdziemy w niej różne elementy różnych gatunków, czyli będą spokojne ballady, będą ostre, przesterowane brzmienia, będą też sporo bluesowych motywów, więc staramy się być różnorodni. Gramy gdzie się da, czyli prawdopodobnie w kwietniu zagramy w Rockoucie. Na pewno będzie można nas usłyszeć na ulicy, jak będzie cieplej. Cały czas jakby szukamy możliwości, żeby grać. Pytamy się różnych zespołów, czy nie potrzebują supporta, czy jakieś właśnie są przeglądy muzyczne. Mamy plan zagrać na Flondra Festival.
Gdzie można was usłyszeć w tym momencie?
W tym momencie nasz profil na Facebooku jest Just Rabisz albo Rabisz. Można łatwo znaleźć na SoundCloudzie i na YouTubie, gdzie są nasze amatorskie nagrania, nagrania z prób, a także niedługo nagrania wideo z koncertów.
Spotkałem się również z przedstawicielami organizacji 4. Gdańskiego Festiwalu Impro, Podaj Wiosło. Rozmawiałem z Wojtkiem Tremiszewskim. Festiwal odbędzie się 10 kwietnia. Wszystkich serdecznie zapraszam, a to jest krótka zapowiedź.
Dzwoni do mnie Weronika Uziak i mówi, czy ja, może byśmy zrobili Festiwal Impro? A ja mówię, dobra. Od geneza. I potem oczywiście papierkowa robota, bo Weronika musiała to wszystko ubrać w podanie, w projekt. Ja sobie siedziałem i milutko i przyjemnie wymyślałem program artystyczny, a ona wykonywała całą brudną robotę i tak już zostało.
Faktem jest, że dla mnie inspiracją było to, że pisałam magisterkę o improwizacji i jak, że tak powiem, obroniłam już swoją pracę magisterską i w ogóle moi profesorowie się dość zajarali tematem i byli dość szczęśliwi. Się zapytali, a jaki pani ma plany życiowe? Ja mówię, nie wiem, póki co wracam do Gdańska. Fajnie byłoby kiedyś zrobić festiwal impro, bo to był jeszcze ten moment, kiedy grupy impro z Polski się nie znały za bardzo, bo myśmy tak naprawdę troszkę zwlekali z robieniem. Więc to był 2009, więc to tak naprawdę było jeszcze przed innymi festiwalami, więc to jakby to myślenie było równoległe.
W mojej
przynajmniej koncepcyjnie.
No. Ja bym chciał zacząć wykładowców zajaranych tematem, to ciekawe.
Oraz takich, którzy potem przychodzą na festiwal i rzeczywiście się dobrze bawią. No, nie?
No oni niestety siedzą w Warszawie, więc raczej jeszcze nie przyjechali.
A co można powiedzieć o samym festiwalu? Na czym polega?
Festiwal polega na tym, że przez 3 dni weekendu pokazywane są bardzo różnego rodzaju spektakle, w całości improwizowane. Różnego rodzaju dlatego, bo wszyscy improwizatorzy, którzy się imprem zajmują, jakby wymyślają sobie, nie wiem, coś, co my nazywamy formatem na dany występ, czyli jakimś tam zestawem reguł, wokół których ten występ się improwizuje. Mamy bardzo, bardzo fajnych gości z całego kraju. Ad hoc z Krakowa, Improkracja z Wrocławia, 7x1 z Zielonej Góry, Impy z Warszawy, mamy też trójmiejską reprezentację, Histerię z Trójmiasta właśnie i Improskład. Mamy też bajkę robioną przez peleton dla małych dzieci, też improwizowaną w całości. Mamy dużo wspólnego działania jakby intergalaktycznego improwizatorów, warsztaty impro i otwarte i zamknięte dla poszczególnych grup, więc naprawdę mnóstwo improwizacji w bardzo różnym sposób.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że faktycznie jest tak, że naprawdę co roku, tak jak to pierwsze Podaj Wiosło pamiętam, to takie były, widać było, że to się rozwija dopiero, że my się jakoś wszyscy uczymy i tak dalej. tak teraz naprawdę ten poziom z roku na rok mnie zadziwia, jak widzę tam co roku, no bo rzadko się widujemy, tak, z innymi grupami, jako że jesteśmy z innych miast. I jak przyjeżdżają kolejne grupy i ja patrzę na te spektakle, to jestem bardzo pozytywnie zawsze zaskoczona, jak to idzie do przodu, więc podejrzewam, że w tym roku też tak może być, więc jak ktoś był w zeszłym roku, to może się spodziewać, że będzie lepiej.
Tak, to jest wszystko dzikie i popieprzone. Tak.
Ja na przykład mam nadzieję, że na moim występie ktoś się posika ze śmiechu, mam taką małą nadzieję.
Dzisiaj oficjalnie ogłaszamy, że będzie Podaj Pagaj, czyli gdański festiwal improwizacji, ale skierowany do naszej trójmiejskiej braci improwizatorów. I on będzie w listopadzie.
W Nadbałtyckim Centrum Kultury. Informacje o tym będą na Facebooku Podaj Wiosłowym w ciągu roku do Suale.
Ja jeszcze może powiem a propos tego, dlaczego warto przyjść, to poza tym, że to śmieszne i fajne, to zwłaszcza dla osób, które nie widziały impro, to impro to jest coś, taki rodzaj sztuki, którego trochę jeszcze, znaczy w tej formie impro, która teraz jest, to jest coś faktycznie nowego. Dzisiaj jakby wszystko już zostało zrobione, wszystko już zostało odegrane, każdy film już jakoś jest gdzieś tam powtarzalny, to jest naprawdę coś nowego i takiego, no moim zdaniem ciekawego, żywego, więc jak ktoś zwłaszcza nigdy nie widział, to jest świetna okazja, żeby sobie przyjść i zobaczyć, czym to jest w ogóle. A wydaje mi się, że sama forma jest naprawdę ciekawa.
No, impro jest bardzo długo obecne na scenach światowych. Tam w połowie XX wieku powstało w krajach anglosaskich. Rozprzestrzeniło się później, a do nas dotarło mniej więcej teraz. Stand-upu historii, prawdę mówiąc, nie znam, ale funkcjonuje możliwe, że niezależnie mniej więcej w tych samych ramach czasowych w krajach anglosaskich i potem dociera do reszty wszechświata. Kabaret w każdym kraju jest trochę inny. Ten, który mamy w naszym kraju, jest naprawdę bardzo inny i oryginalny w porównaniu z innymi. I czy ma coś wspólnego z impro? Chyba to, że ludzie przychodzą, kupują bilety i potem, żeby się pośmiać, ale śmieją się bardzo inaczej. No, w kabarecie skecze są wszystkie napisane, a w impro nie.
To ja się jeszcze odwołam do spadkobierców, bo jako, że pisałam o tym magisterkę, to jest tak, że...
że po co się opisałam.
Tak, i jakby w sposób formalny spadkobiercy są formatem comedy dell'arte, czyli jakby był sobie człowiek, który wymyślił, jak te dane sceny będą wyglądały. A w impro jest tak, że zazwyczaj wiemy, znaczy zazwyczaj, tak, czy jakby startujemy z któregoś miejsca, ale nie mamy pojęcia, dokąd ta historia nas poprowadzi, że to się wszystko tworzy tu i teraz, w bardzo dużej wolności tak naprawdę. I bardzo często osobami mówiącymi czy rzucającymi sugestie jest sama publiczność. I wydaje mi się, że to jest z kolei jeden z moich argumentów, dlaczego warto przyjść na improwizację. Dla mnie zawsze niesamowitym odczuciem było to, że nie jestem sensu stricte widzem, który tylko siedzi i patrzy, co się stanie, ale w pewien sposób jestem jakby powiązana z tą akcją, bo mogę rzucić sugestie. I gdzieś tam jakby jest większe zaangażowanie.
Ale też nie wyciągane na siłę, tak? Bo tak. Często, jak ja znajomych zapraszałam na impro, jak jeszcze nie wiedzieli, bo teraz już moi znajomi wszyscy raczej wiedzą, ale to mówi, nie, ja nie pójdę, bo ja to jestem wstydliwa, ja nie chcę, bo wy na pewno mnie będziecie wyciągać na scenę. To nie, my tego raczej nie robimy. Bardziej to jest tak, że jak ktoś chce, to może być aktywny i ma taką możliwość, ale nie ma też takiego, że tak powiem, gwałtu na widowni.
Oj, zdecydowanie. Tym bardziej, że tutaj czasem, żeby się przebić, to... Bo zazwyczaj są osoby, które są bardziej aktywne i które chcą bardzo donośnie swój pomysł przeforsować. Chociaż to też różnie, nie? No ale to jakby już też wiadomo skill prowadzącego.
10-12 kwietnia, Teatr Miniatura. No i gdzieś indziej, a przede wszystkim na Facebooka, na Podaj Wiosło, żeby dowiedzieć się, gdzie są jakieś tam poszczególne rzeczy, jak można kupić bilet, karnet, zobaczyć piękne zdjęcia.
Których zostało już niewiele.
No, tak, karnetów jest bardzo niewiele, a bardzo zachęcamy, ponieważ karnet umożliwi wam bycie z nami przez cały festiwal, łącznie z tym, że będzie można wejść do klubu festiwalowego, gdzie i w piątek, i w sobotę będą dwa mega fajne wydarzenia, przynajmniej tak się zapowiadają.
Yeah.
Więc, a tam wejdą tylko i wyłącznie osoby posiadające karnet.
Tak, a jeszcze chciałam powiedzieć słuchaczom, że każdy, kto ma ochotę spróbować samodzielnie, jak to jest pobawić się w impro, to zapraszamy serdecznie na warsztat, który jest darmowy, tylko trzeba się na niego zapisać uprzednio, wysyłając maila na improwarsztat, który będzie w sobotę o 11 na Facebooku Wiosła. Wszystkie informacje są, jest maila, który trzeba się zgłosić, więc zapraszamy serdecznie.
A z nami w studiu Karolina Barańska i Maciek Rusinowicz. Byliście na czarodziejskim flecie.
Tak, w Operze Bałtyckiej.
Tak, no...
Klasyka, można
klasyka,
powiedzieć.
Tak,
no,
oczywiście, Mozart.
Znaczy, jest wszystkim wiadome tak naprawdę, że Marek Weiss, obecny dyrektor naczelny i artystyczny Opery Bałtyckiej, bardzo lubi Mozarta i chciał pokazać te wszystkie jego największe dzieła. Niedawno byłam na Così fan tutte, o którym niedawno też opowiadałam w zeszłym miszmaszu. No a teraz wybrałam się na...
Czarodziejski
flet, no właśnie zebrałam
no
ze sobą
tak,
Maćkę. Tak, zebrałam ze sobą Maćka przy okazji. No i Marek Weiss był też reżyserem tej opery.
No i tak, opera klasyczna, bardzo znana, ale przedstawiona w sposób nowoczesny.
Przede wszystkim też scenografia była bardzo, bardzo uboga.
Powiedzmy raczej minimalistyczna.
O właśnie, dobra.
Wiemy, o co chodzi. W zależności od tego, kto ma jakieś spojrzenie, to albo uboga, albo minimalistyczna.
Tak.
No tak, ale przede wszystkim miała działać na wyobraźnię, no bo to, co mamy w librecie, po prostu opowiada nam historię i musimy sobie to jakoś połączyć z tym, co faktycznie widzimy i dopowiedzieć niektóre rzeczy.
No oczywiście trend był taki, jak zazwyczaj, że jednak trochę unowocześnili tę wersję operową.
No, złośliwi powiedzą, że oszczędzają na kostiumach i przychodzą w swoich ubraniach.
Tak mniej więcej to wyglądało.
Niemniej i Tamino, którego zagrał Adam Zdunikowski i wersja Papageno w wykonaniu Roberta Gerlacha, były bardzo pozytywne, myślę. Ja byłam zachwycona wręcz nimi.
A ty, Maciek, też byłeś nimi zachwycony, czy może masz jakieś inne ukochane postacie?
Ja byłem zachwycony Aleksandrą Resztik w roli Królowej Nocy.
Tak, ta słynna aria była wykonana naprawdę w no, genialnym może stylu nie, ale w bardzo
tak
poprawnym.
Jak trzeba.
Tak, tak jak trzeba.
To jest ta aria, którą wszyscy znają. Jak jest hasło Czarodziejski Flet, to od razu przychodzi do głowy ta sopranowa aria.
Zaśpiewałaby balet. No,
może nie śpiewam w tym momencie.
Zostawmy królowej, niech ona wykonuje. I właśnie to jest pytanie też do was, takie trochę otwarte. Czy nie przeszkadza ta nowoczesność, która jest w operze, w teatrze? Bo jak już któreś z was powiedziało, że znowu to jest wersja unowocześniona w jakimś stopniu.
Są jakieś trendy, no jakieś po prostu zwyczaje, tak, w teatrze, w operze, też w filmie i w różnych aspektach kultury, po prostu znak naszych czasów, coś co, jakieś trendy, które po prostu się pojawiają i trwają, a potem pewnie się zmienią, a wydaje mi się, że to jest taki minimalizm, który tutaj mamy, no może wprowadzić coś nowego, no bo przecież takie inscenizacje z bogatą scenografią, kostiumami i tak dalej, no to już były przez
no wiele razy,
ponad
nie?
dwa wieki, od kiedy Mozart napisał tę operę, tak?
Co prawda jest takie coś we mnie, że jak idę na operę Mozarta, no mam wyobrażenie takie, że...
Będzie klasyczne.
Tak, że będą te peruki, suknie z kołami i tak dalej. No niemniej jednak myślę, że akurat Marek Weiss tutaj nie pogwałcił jakoś tej świętości, tej
Mozart
opery.
Mozart się w grobie nie przewrócił.
Nie, na pewno nie. Mnie bardzo się podobało, byłam pozytywnie nastrojona na dalszą część wieczoru, więc...
No ja też, więc no, polecamy.
Właśnie chciałam o to spytać. Jednym słowem polecamy i zapraszamy do...
Do opery bałtyckiej, która ma naprawdę bogaty repertuar w najbliższym czasie. Czekają nas dwie premiery.
Ja z kolei ostatnio byłam na konferencji. To była trzecia studencka konferencja naukowa Kobieta w świecie postsowieckim. Tegoroczna edycja zgromadziła 25 uczestników, zarówno studentów i doktorantów. Wszystko odbywało się na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. I ja opowiadałam trochę o rosyjskiej pisarce Swietlanie Wasilienko i jej książce Głuptaska, powieść Żywot. Ponieważ ta konferencja dotyczy tych lat właśnie przełom 80., 90. i późniejsze, tak naprawdę kobieta w kulturze postsowieckiej występuje, faktycznie tutaj jest widoczna. Dużo jest autorek, które piszą o kobietach, chociaż tak naprawdę mężczyźni też się tutaj pojawiają, też tworzą, albo kobiety też o mężczyznach piszą. Niemniej jednak widać właśnie taki wybuch tej kobiecej literatury, która nie ma takiego negatywnego wydźwięku. Tutaj bardziej chodzi o pewne kwestie, o których do tej pory się nie mówiło, nie widziało się. I dlatego myślę, że bardzo ciekawe są takie spotkania, które się organizuje dla studentów i doktorantów, ponieważ można poszerzyć swoje horyzonty, a z drugiej strony samemu można wystąpić przed publicznością, poopowiadać o czymś, o czym na przykład nie miało się wcześniej zielonego pojęcia, bo są to takie tematy bardzo niszowe, autorzy nieznani. I dlatego wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo ciekawa inicjatywa i gorąco zachęcam do brania udziału w różnych konferencjach.
Nadajemy na mega poziomie. Mors, mega otwarte, radio studenckie.
A skoro już o książkach tutaj była mowa, no to teraz przyszła pora na raport literacki. Nasza redakcyjna koleżanka Asia Walkiewicz była na spotkaniu z blogerami Make Life Harder, które odbyło się w Bibliotece Manhattan podczas tourneu z EU na końcu i pisane przez U specjalnie, bo to ci blogerzy, którzy tak naprawdę prześmiewają całą rzeczywistość i bawią się słowem, bawią się językiem. Asia napisała mi krótką relację na ten temat. Lucjana i Macieja poznała dzięki Karolinie Korwin-Piotrowskiej, która kilka lat temu na swoim Facebooku udostępniła jeden z ich postów. Chyba zaciekawił ją ten tytuł, ponieważ kliknęła, przeczytała i nie mogła przestać szczerzyć się do ekranu. I w związku z tym, kiedy napisali książkę, to postanowiła wybrać się na to spotkanie autorskie. To są trójmiejscy blogerzy. Właściwie wrócili tutaj trochę do korzeni, bo właśnie byli w Gdańsku. Blog powstał tak naprawdę na fali popularności bloga Kasi Tusk Make Life Easier i było właśnie takim prześmiewczym blogiem pokazującym inną rzeczywistość. I tak naprawdę oni sami też są anonimowymi blogerami, ponieważ nikt nigdy nie widział ich twarzy. Przedstawiają się jako Maciej i Lucjan albo Lucjan i Maciej. W bibliotece byli różni ludzie z różnych przedziałów wiekowych i osoby młode, i osoby starsze. I wszystkie się bawiły bardzo dobrze na tym spotkaniu, ponieważ Lucjan i Maciej jak zwykle byli pełni humoru. Nikogo z zebranych nie dziwił fakt, że do biblioteki miejskiej wparowało dwóch zamaskowanych mężczyzn. Przywitano ich brawami. Ich maski przypominały huzarskie hełmy zrobione z papieru porysowanego, a raczej, tak twierdzi Asia, pogryzdanego czarnym markerem. W miejscu na oczy wbudowane były maski weneckie, a ust coś w rodzaju mini sznurkowej firanki. Całość wieńczyły pawie pióra. Pozostała część outfitu to grube wełniane swetry. Chłopaki na bloku nazwaliby je pewnie hipsterskimi, z których wystawał biały kołnierzyk koszuli z bardzo finezyjnym krawatem, dżinsy i skarpetki naciągnięte wysoko na spodnie. Lucjan całość wykończył ciężkimi traperami, a Maciej adidasami. To znaczy, tak według nich Lucjan był ten z traperami, a Maciej z adidasami. Być może było odwrotnie. W bibliotece było dość gorąco, więc można powiedzieć, że fakt, że wytrzymali w swoich outfitach do samego końca, świadczył o dość dużym poświęceniu z ich strony. I na samym końcu to było bardzo ciekawe, ponieważ Asia poszła po autograf do chłopaków i jak sama zauważyła, oni bardzo chętnie rozmawiali z ludźmi, podkreślali to, że każdy z nich jest dla nich ważną osobą i mają bardzo luźny stosunek do życia. Na chwilę po tym, kiedy odeszła od nich, otworzyła książkę, przeczytała taki wpis, taki autograf. Dla Joanna na pamiątkę wspólnej nocy Lucjan i Maciej. Jak sama Asia pisze, że po prostu uwielbia to poczucie humoru i ma nadzieję, że jej partner też się na nim pozna.
Drodzy Morsowicze, pozdrawiam was, legionerka.
Była literatura, a teraz czas na film. Agata Paszelk i Karolina Barańska były na filmie Małgorzaty Szumowskiej Body Ciało. I o nim nam teraz opowiedzą.
Dawno nie byłyśmy w Żaku, no i wpadłyśmy w zeszłym tygodniu na taki pomysł, żeby gdzieś tam coś tam razem zrobić. No i padło na film Gośki Szumowskiej, Body Ciało. Każda z nas gdzieś tam chciała na to iść już od jakiegoś czasu. Każda ma swoją historię z tym związaną. Jak to było u ciebie?
U mnie to było tak, że idę sobie ulicą. Idę sobie po prostu ulicą, na spacerze jestem i widzę plakat. Patrzę, Maja Ostaszewska. Piękna, w okularach, dostojna i myślę sobie, kurczę, to może być dobry film. Nie wiem, o czym jest, nie wiem, co w nim będzie, nie wiem, co mnie spotka. No i widzę nazwisko właśnie, Szumowska. No to już samo nasuwa się taka myśl, że warto się wybrać. No i tak to było u mnie i stwierdziłam, że to jest fajny pomysł, żeby obejrzeć ten film. A że w takim towarzystwie, no to już w ogóle dodatkowe plusy.
Wiesz co, u mnie było dosyć podobnie. Początek historii był od plakatu, ale ja z kolei zauważyłam, jadąc tramwajem, zauważyłam Janusza Gajosa i dawno go nie widziałam na ekranie. Na dużym ekranie.
Postarzał się.
No tak, od czasów Janka, tak. To jest moja miłość dziecięca, Janek z Czterech Pancernych. I wiedziałam, że on jest świetnym aktorem, dlatego jakikolwiek to był film, też właśnie nie za bardzo wiedziałam, co to jest i o czym. I potem dopiero doszła Szumowska i jeszcze jak zobaczyłam, że jest Ostaszewska w obsadzie, no to nie, no to mówię, no muszę iść, nie wiem, o czym to jest. Dopiero tak naprawdę przed samym seansem przeczytałam, o czym jest ten film. Gajos, Ostaszewska, Szumowska, to musi być coś dobrego.
No i tak też było, przynajmniej moim zdaniem, bo kiedy usiadłyśmy tam w tych fotelach, to było takie, niech już się zacznie ta ostatnia reklama i było, puf, rozpoczęło się. Ale ogólnie rzecz biorąc, to wszystko, co działo się w filmie, te wszystkie sceny, miały coś w sobie takiego magicznego, moim zdaniem. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo to jest coś, co nie potrafię tego nazwać. Po prostu oglądałam to i chłonęłam to wszystko.
Tak, no to jest takie, dla mnie to był taki obraz, bardzo taki polski, nie? Te kostiumy, w ogóle scenografia. To wszystko takie polski, tej szarej, tej takiej wiecznie trochę z problemami i niezadowolonej. No takie, wiesz, te robotniczej.
Tej takiej zwykłej, takiej prawdziwej Polski, można powiedzieć.
No. Może kilka lat wcześniej odrobinę, no, ale właśnie miało to w sobie coś takiego, ten pierwiastek taki magiczny, o którym wspomniałaś. I to jest takie dosyć trudno wytłumaczalne. Gośka Szumowska to tak zrobiła, że w taki przyziemny sposób mówi o rzeczach ważnych i wielkich, a jednocześnie taką ironią i z taką brutalnością dnia codziennego. Jak zobaczyłam na przykład, dajmy na to, Maję Staszewską, która grała terapeutkę anorektyczek, która no, jest też starą panną i wraca do domu i śpi z takim ogromnym, ogromnym bokserem, dosłownie przytulając się do niego, to no nie wiem, ja aż się uśmiechnęłam. W ogóle to był film, podczas którego ileś razy się śmiałam, mimo tego, że to nie było w ogóle śmieszne i nikt się na sali nie śmiał.
Dla mnie takim właśnie śmiesznym momentem, można powiedzieć, było to, jak na tej terapii dziewczyny miały tańczyć. Maja włączyła muzykę i miały wszystkie tańczyć. Każda miała swój inny styl, każda robiła to no, w sposób no, zabawny, dziwny, ale to było coś takiego, gdzie każda pokazywała taką prawdziwą siebie.
Mi to się skojarzyło troszeczkę ze spektaklem Teatru Wybrzeże, Sabat Czarownic. Niedawno byłam i dosłownie to mi się z takim Sabatem Czarownic spotkało, tylko troszeczkę oczywiście w innej scenerii. No i oczywiście Gajos, który w ogóle genialnie zagrał. Prokuratura, no takiego oschłego, oczywiście niezważającego, niewzdrygającego się na ludzką śmierć i masakrowane ciała, ale mnie chyba najbardziej utkwiła scena, jak on był lekko podpity, no bo oczywiście pił, tak, codziennie, no ale gdzieś tam postanowił się ze swoją zmarłą żoną skontaktować i wypił chyba sobie odrobinę więcej niż zwykle i tak lekko, wiesz, to jest taki stan nieważkości, a nie był pijany, ale taki bardzo chciał, jakby ktoś tam był, bardzo chciał pokazać, że nie jest pijany i taki tak starał się jeszcze trzeźwo myśleć. I no, genialnie to zagrał.
No właśnie, no Gajos, jak wszyscy wiemy, jest aktorem, który, no, który potrafi to zrobić tak, że czuje się, że on naprawdę jest w tej roli, że pokazuje tego prawdziwego bohatera.
W filmie jest pełno takich gdzieś ukrytych znaczeń czy powiedzeń. No a poza tym jeszcze wątek tego ciała całego, nie? To jest w ogóle dziwne. Ten temat jakby jest wzięty z wielu różnych stron. To nie jest tak, że to jest niby prokurator, to jest jakieś tam ciało, ale to nie tylko chodzi o to. Później to jest ciało, jeżeli chodzi o anorektyczkę, ciało, jeżeli chodzi w ogóle o starość. Nie wiem, chyba nie chcę być stara.
No ja też nie. Ja jeszcze mam do ciebie takie jedno pytanie w sumie, bo ja się zastanawiałam sama sobie, że tak powiem. Co myślisz o takich filmach, gdzie nie ma takiego typowego zakończenia, że to jest takie niedopowiedziane. Ja na przykład uważam, że to są bardzo fajne filmy, bo wtedy każdy z widzów może sam sobie dopowiedzieć tę dalszą historię, dopowiedzieć to zakończenie, spróbować jakby zinterpretować ten cały film tak własnym okiem, uchem, nosem, brzuchem czy czymkolwiek.
No szczerze mówiąc, to troszkę się czułam lekko zawiedziona, że to już jest koniec i tak mi urwa, no właśnie, urwali mi troszeczkę i nie dopowiedzieli paru spraw. I to ma swoje dobre strony, ponieważ potem wracasz do domu i o tym myślisz i musisz sobie to w głowie poukładać. I od ciebie tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, od ciebie to zależy, jak ty to sobie zinterpretujesz i jaki będzie twój koniec.
I takie filmy są najlepsze.
Właśnie. Na pewno gorąco polecamy i Rzeka, i Wodę Ciało.
Z nami w studiu znowu Maciej Rusinowicz i Karolina Barańska.
Odwrotnie.
Tym razem odwrotnie, tak żeby, cześć. Żeby coś się tutaj pozmieniało. Którzy byli na pokazie filmów Szalon Pauline i dzisiaj nam o tym powiedzą.
Tak, odbył się w zeszły weekend drugi gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej Szalon Pauline. No i w ramach tego wydarzenia mieliśmy między innymi pokazy filmów oczywiście, ale też warsztaty na przykład z języka jidysz, z tańca żydowskiego, z kuchni żydowskiej.
uczestnicy uczyli się robić prawdziwy hummus.
Festiwal trwał od czwartku do soboty.
Tak, no i to jest festiwal na 25-lecie
wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem.
My wybraliśmy się na jeden blok w piątek.
Tak, to był trzeci i czwarty blok filmowy, bo to było podzielone na takie bloki. No i w ramach tych bloków widzieliśmy trzy filmy.
Ten pierwszy blok, na którym byliśmy, dotyczył głównie takich problemów kobiecych.
Faktycznie, tak dobrano tą tematykę.
A jakie były filmy?
No więc filmy były dwa. Pożądanie, reżyseria Nadav Mishali, film izraelski, krótkometrażowy, 20-minutowy.
Oba były krótkometrażowe w ogóle.
W filmie Pożądanie przedstawiona jest historia kobiety, która nie jest zaspokojona przez swojego męża.
Mąż okazał się homoseksualistą, a ona bardzo chciała mieć dzieci.
Spoilerujesz.
No i wiadomo. A, sorry.
Po prostu szukała kogoś jeszcze innego oprócz męża, tak?
Nie, no, właśnie nie. Ona była wierną żoną, która, no, która żyła zgodnie z prawem żydowskim i no niestety właśnie, nie miała nic do gadania, no.
Bo to się właśnie wszystko rozgrywa w tej kulturze żydowskiej i no o to jest oparte.
Właśnie o to chodzi, że kobieta musiała dochować tej wierności pomimo widocznych przeszkód i normalnie u nas dostałaby rozwód, a w kulturze żydowskiej to takie, no właśnie to była ta różnica, przez którą dosyć mnie osobiście dosyć trudno to zaakceptować gdzieś tam, nawet wiedząc, że to jest tylko film.
Drugi film, Rachel, kobieta naznaczona.
To ciekawa historia w ogóle.
Tak, oczywiście film opowiada prawdziwą historię.
Tak.
Kobiety polskiej emigrantki, Żydówki, obywatelki polskiej, która wyemigrowała na początku zeszłego wieku do Argentyny i tam została zmuszona do prostytucji przez tamtejszą mafię.
Niestety przyczyniła się do tego jej rodzina i Polacy też mieli w tym dosyć duży udział.
Tak naprawdę wiele czynników wokoło niej sprzysięgło się przeciwko niej, ale to jest właśnie historia kobiety nieugiętej, która cały czas walczyła i ostatecznie doprowadziła do tego, że zdecydowała się zeznawać przeciwko tym złoczyńcom, zdecydowała się naświetlić, ukazać opinii publicznej tą sprawę.
Ale wśród swoich bliskich do końca utrzymywała inny życiorys. Nie zwracała
tak, się. Oni nie dowiedzieli się przez całe życie o tym, co tak naprawdę w jej życiu się wydarzyło.
Wyście wspomnieli, że były dwa bloki. Powiedzieliście o pierwszym, to może teraz czas na drugi.
Drugi blok to był właściwie czwarty. Podczas tego bloku wyświetlany był film Samuel w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, ale pomysłodawcą tego filmu
i autorem scenariusza.
Tak, i scenarzystą, tak, był Tomasz Taraszkiewicz. I po projekcji filmu było też z nim spotkanie. Film opowiada o losach Żyda polskiego, który
Samuela Wilenberga.
Tak, właśnie, który aktualnie jest znanym i cenionym rzeźbiarzem i malarzem.
Mieszka w Izraelu, tak. Tam jest znany między innymi ze względu na swoją twórczość, ale przede wszystkim właśnie ze względu na swoją przeszłość. No i o tym opowiadał film.
Czyli znowu
bo jest więźniem Treblinki. Mhm.
Czyli znowu film biograficzny.
Tak, film dokumentalny, taki, w którym Samuel Wilenberg opowiada po prostu o swoim życiu,
bardzo
o swojej przeszłości.
Bardzo barwnym i ciekawym, ma genialne historie, naprawdę warte obejrzenia i poznania.
On jest ostatnim żyjącym uczestnikiem buntu obozu śmierci w Treblince.
Dokładnie. To nie jest taki zwykły, normalny dokument, bo jak sam Tomasz Taraszkiewicz mówił, zwrócił się do reżysera, który dotychczas nie robił dokumentów.
Tak, to jest pierwszy film dokumentalny Jana Kidawy-Błońskiego. I ze względu na to, że on do tej pory tworzył filmy fabularne, to
no
nie jest typowy dokument. To jest film taki trochę właśnie lekko artystyczny, który ogląda się inaczej niż taki typowy, sztampowy dokument, w którym jest gadająca głowa, która opowiada.
Podobały się wam te filmy?
Mnie bardzo wyszłam taka zamyślona i skłoniły mnie do jakiejś głębszej refleksji.
Tak, filmy były dobre i też tak mną w sumie wstrząsnęły.
Podoba się wam cała idea tego festiwalu?
Bardzo myślę, że w przyszłym roku również się tam wybiorę.
Tak, tematyka żydowska, no to jest coś wartego uwagi i coś, co mnie przynajmniej osobiście bardzo interesuje.
Szczególnie, tak, że te filmy nie były znane. Myślę, że większości osób
większość osób nie zna w ogóle tematyki żydowskiej. Poza tym, w filmach i w ogóle kultury żydowskiej.
To były filmy wyświetlane w ramach retrospektywy ubiegłorocznej edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej. Dla kogoś może, kto wtedy je obejrzał, to one były już znane, ale dla nas tutaj w Trójmieście raczej nie.
Ale myślę, że warto się przejść na taki festiwal, chociażby na właśnie jakiś tam jeden blok, ponieważ jednak nasze historie Żydów i Polaków są bardzo ze sobą powiązane i no, nie ukrywajmy, dobrze trochę poznać te nasze kultury.
A w kwietniu ACK Alternator oferuje nam wiele różnych atrakcji, m.in. kino pod paragrafem, pokaz filmu Lewiatan i dyskusja. 15 kwietnia, godzina 18, Audytorium C, Wydział Prawa i Administracji, wstęp wolny, wszystkich serdecznie zapraszamy. Z kolei 16 kwietnia o 18.30 Horyzont Kina, Lato Miłości Pawła Pawlikowskiego. Wydział Filologiczny, karnety można nabyć pół godziny przed seansem.
Ceny biletów podane są na stronie ACK Alternator. Serdecznie zapraszamy, myślę, że będzie bardzo ciekawie, bo naprawdę dużo się dzieje w kwietniu.
Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
A teraz nasz kolejny gość, Ola Pietrzyk, która była na filmie Bóg nie umarł i nam dzisiaj trochę o tym filmie poopowiada. To jest film amerykański, w kinach na całym świecie już w 2014 roku wszedł. Natomiast w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, bo na początku marca. Ola, jakbyś mogła nam trochę poopowiadać o tym filmie?
No, film opowiada o studencie, który oczywiście jest chrześcijaninem. Jak przyszedł na studia, to miał wykłady z filozofii i oczywiście prowadzący te wykłady przedstawił różnych filozofów i się spytał, co ich łączy. Potem oczywiście była odpowiedź, że wszyscy byli ateistami i kazał napisać studentom na kartce, że Bóg nie żyje. Natomiast oczywiście, żeby powstał film, to nasz student musiał się sprzeciwić, powiedział, że jest chrześcijaninem i że Bóg dla niego nie umarł.
I tak się zaczęło i tak, tak się toczy.
Tak się zaczęło i właśnie wtedy prowadzący wykłady, pan profesor kazał wtedy udowodnić, że Bóg żyje, że nie umarł i tak właśnie się wszystko zaczęło, że musiał szukać odpowiedzi i przekonać swoich kolegów ze studiów, że tak faktycznie jest i to miało być na zasadzie, że kiedy on już wszystkie argumenty przedstawi, reszta studentów miało ocenić, który z nich ma rację. I tak właściwie zaczął się ten film.
Podobał ci się?
Mi osobiście się bardzo podobało, ponieważ argumentacja, która została tam pokazana, to do mnie naprawdę przemówiła. Wiadomo, film był w niektórych momentach naciągany, ale z mojej strony naprawdę film jest godny obejrzenia.
Ja pod argumentacją Oli jak najbardziej się podpiszę. W sumie nie pod Oli argumentacja, a pod Oli wyborem dobrych stron filmu. Argumentacja tego głównego bohatera w stosunku do tego zdania, że Bóg żyje, była bardzo trafna, niekonwencjonalna. Podawała argumenty, które na co dzień się nie słyszy, ale forma całego filmu, poboczne wątki były bardzo tendencyjne. Jechał on stereotypami w dużej mierze, zarówno i chrześcijan, i jakichś tam wyznawców innych religii, gdyż pojawił się też wątek wyznawców islamu bodajże. Też on był bardzo stereotypowy, ale tak jak każdy film, ten miał i swoje dobre strony, i słabsze.
Zgadzasz się z tym, Ola?
Zgadzam się, tak, ponieważ naprawdę, moim zdaniem, nawet mój kolega sam powiedział, że wątek z dziewczyną, która była właśnie muzułmanką, był bardzo naciągany, gdy ojciec był przeciwko temu, żeby ona właśnie była w wierze chrześcijańskiej.
Pojawiły się też takie głosy, że ten film jest tak naprawdę bardzo, bardzo tendencyjny i w sumie głosy były tak krytyczne, że wręcz odradzały pójście do kina, mówiły, że w ogóle nie warto. Ja jeszcze na tym filmie nie byłam, dlatego pytam was teraz o to, warto iść, nie warto?
Średnia na Filmwebie 6,4, także no, raczej daje radę, ale warto, na pewno warto, przede wszystkim dla merytorycznych wątków poruszonych w filmie. Widziałem w swoim życiu parę filmów o tematyce chrześcijańskiej, o tym, o jakimś tam pokazaniu Boga w dobrym świetle, no i zwykle to jest bardzo odrealnione od życia. I ten film, jak dla mnie też, no, był trochę odrealniony, ponieważ sytuacja, w którym nagle profesor na uczelni zatrzymuje studenta i mówi, że nie da mu żyć za to, że on jest wierzący, jest dla mnie jakaś kosmiczna. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego w życiu, w naszej kulturze, zarówno w Polsce, czy też w Stanach. Może w Polsce jeszcze bardziej, no ale wątpię, żeby w Stanach też takie sytuacje miały miejsce.
Moim zdaniem trzeba było po prostu wprowadzić faktycznie tą złą postać też.
Znaczy,
Może diabła, to znaczy może to jest za mocne słowo, ale sam fakt, zła postać, która życzy źle, wiadomo, no to było naciągane, ale mimo wszystko, no to film, jak w każdym filmie jest dobro i zło, jest czarny i białe.
No jak w każdym filmie przedstawienie czarnego i białego może być lepsze i gorsze, w tym dla mnie było gorsze niestety.
A była jakaś czarna postać? Bo jak tutaj mówicie, że tak nie do końca, że trzeba było jakąś postać faktycznie taką...
Pan profesor właśnie.
Aha,
tak
czyli jak... pan profesor był tym czarnym charakterem.
To on go zaczepił na tym korytarzu i zaczął mówić, że on jest Bogiem na tej sali, że on ma się go słuchać, że on go zniszczy. Wiadomo, no żaden profesor tak nie podejdzie do studenta i tak nie powie. W każdym filmie jest dobro i zło i tu on właśnie musiał zostać tak moim zdaniem przedstawiony mimo wszystko. Takie podkoloryzowanie.
Waszym zdaniem dałoby się coś zmienić, żeby po prostu ten film był lepszy?
Trzeba byłoby zmienić...
Na pewno to podejście do wyznawców islamu.
To tak, to było
bo
jednokierunkowo.
To dyskryminacja.
To było jednokierunkowo ustalone. No i wiele zachowań było nieracjonalnych ze strony tych aktorów. No, nagle dziewczyna rzuca chłopaka, bo on chce się...
Postawić profesorowi.
Bo on chce się postawić profesorowi i ona go rzuca praktycznie jakimś pod jednym impulsem. Tam nie ma jakiejś głębszej rozmowy, merytorycznej rozmowy, tylko ona dwa razy go upomniała i potem go rzuciła i zobaczyła książki, że on się przygotowuje do tego spotkania.
I się przeraziła.
Znaczy nie przeraziła się, tylko była zbulwersowana zachowaniem swojego chłopaka, z którym tam już są pół życia. I...
Tutaj też przyznam rację. Ona też w sumie była właśnie ukazana jako ta gorsza postać mimo wszystko. Mimo, że była wierząca, że oni poznali się właśnie na koncercie, gdzie tam też śpiewano o Bogu, to ona została przedstawiona gorzej. Jakby właśnie ten jeden bohater był najlepszy, najwierniejszy, to też właśnie jest błąd reżysera moim zdaniem.
Jeszcze jedna rzecz, ale tutaj już nie będziemy spoilerować, bo po wyjściu z kina ludzie pisali SMS-y. I ja na przykład też dostałam takiego SMS-a i w ogóle byłam zszokowana, o co chodzi. Więc żeby dowiedzieć się, co kryje się za tym SMS-em, Bóg nie umarł, to mówimy, że trzeba po prostu pójść do kina i mimo wszystko zachęcamy, tak?
Tak, mimo wszystko, żeby zobaczyć, o co z tym chodziło.
Tak, zgadza się. Trzeba oglądać z różnych kategorii. I lepsze filmy, i gorsze, bo za każdym filmem jakaś tam treść się kryje. Warto selekcjonować, wyciągać wnioski i patrzeć krytycznie.
I tak się składa, bardzo dobrze, że się tak składa, że ten film o Bogu, o religii jest właśnie teraz w kinach, bo jutro mamy Wielkanoc, a o zwyczajach wielkanocnych porozmawiamy sobie już za chwilę.
Czołem, tu Jelonek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors.
Wspomnieliśmy, że dzisiaj jest Wielka Sobota, więc warto teraz trochę o tych zwyczajach wielkanocnych poopowiadać. I tak na przykład Adam wyczytał, że...
W Wielką Środę młodzież topi słomianą kukłę symbolizującą Judasza. Po przeciągnięciu jej przez całą wieś wrzucają się do wody i obrzuca kamieniami do momentu, aż pójdzie na dno. Dosyć drastyczna wizja chrześcijańskiego podejścia do w sumie zdrajcy Jezusa, no ale cóż.
Topiłeś Judasza?
No Judasza nie zdarzyło mi się. Marzannę to się paliło, też się chyba topiło, ale Judasza?
Judasza, no taka nie. Nowa chrześcijańska tradycja.
No taka, powiedziałbym, neochrześcijańska nawet.
Powiedziałabym, że niekoniecznie nowa. Może warto wskrzesić, no zobaczymy.
Zajączek. Zabawa wielkanocna po świątecznym śniadaniu. Wszyscy zebrani chodzą po domu i szukają ukrytych upominków. To dosyć znane, wydaje mi się. Chociaż w mojej rodzinie akurat niezbyt praktykowane. Oczywiście pisanki.
Właśnie, jak się maluje pisanki, bo można też krasić pisanki, są wtedy kraszanki.
Tak.
Ale jeśli chodzi o pisanki i malowanie tych jajek, to teraz może zgodnie z trendem ekologicznym, naturalne barwienie pisanek. I na przykład można malować pisanki w buraku.
Wkłada soku z buraków.
Soku z buraków. Dwa buraki, szklanka wody i łyżka octu. I właśnie gotuje się najpierw buraki, a później do tego soku wkłada się jajka i one tam też zabarwiają się. Natomiast chyba najbardziej popularne to w ogóle jest w łupiny cebuli, że się wkłada w łupiny cebuli jajka i na przykład ja to sprawdziłam nieraz, że faktycznie takie piękne, kolorowe jajka wychodzi taki jasny brąz, z tego powstaje.
Jasny, nie ciemny?
No, jasny. Cóż, ale to w zależności. Jeszcze na przykład czerwona kapusta też jest popularna, albo tutaj wyczytuję, że jagoda lub czerwona pomarańcza też mogą nam pięknie zabarwić jajka. Zobaczymy, ponieważ ja jeszcze nie próbowałam. Adam, ty próbowałeś kiedyś?
Nie, nie pamiętam, kiedy w ogóle ostatnio pisanki jakiekolwiek robiłem.
Straszne, no jak można?
Nie wiem, z 8 lat temu może, ale mam tego trochę w domu, mam. W ogóle pisanki, pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do końca znane, co jest ciekawe w sumie, bo wiele mamy obyczajów polskich, świątecznych, czy też niekoniecznie, które no, gdzieś tam są zakorzenione i kojarzy się gdzieś jakąś etymologię ich, a pisanki nie do końca. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Wyczytałem, że fioletowy i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają radość.
Jeszcze powiemy o lanym poniedziałku, bo dzisiaj jest Wielka Sobota, to już za 2 dni chodzisz i oblewasz dziewczyny wodą.
Nie,
w Łomży.
Również przestało mnie to bawić parę lat temu, szczególnie wtedy, kiedy siostra to robi 2 godziny przed tym, aż się obudzę. To, jest,
to nie jest miłe.
To nie jest miłe. To,
no ja widziałam, że na mojej ulicy teraz to już ta tradycja chyba skończyła swój żywot, ponieważ nie widziałam od kilku lat osób, które biegają z wiadrami wody i oblewają siebie nawzajem. Kiedyś tak, kiedyś jak byłam takim małym kajtkiem, to jeszcze ktoś tam ganiał. Teraz to już widzę, nie?
Teraz to torebki z wodą się wrzuca w ludzi. Zwarcia samochodów są i sprawy w sądach co najwyżej.
Więc uważajcie.
Ostrożnie z wodą.
Ostrożnie. Może niekoniecznie z kubłem zimnej wody, ale tak delikatnie pokropić. No i co? I będziemy się żegnać. Życzymy wesołych świąt. Świętowania, nie oblewania się wodą, ponieważ jeszcze a propos oblewania wodą, to niestety, ale później można bardzo szybko zachorować i nie życzymy takich atrakcji. A pogoda jeszcze chyba nie sprzyja oblewaniu się na dworze hektolitrami wody. Dlatego myślę, że tak znajdowanie pisanek to będzie o wiele lepsza zabawa. A na dzisiaj żegnamy się.
Adam Kalinowski
i Anna Łaszcz. Do usłyszenia.